Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, dla mnie jest to ogromną radością, że mogę być tutaj, bo ja tak sobie myślałem, że będę dzisiaj w sobotę odpoczywał u mnie w domu, ale jednak plan Boży był inny i jestem tutaj z wami i to jest ogromna moja radość. Jestem tutaj właśnie w zastępstwie i też w imieniu Lecha Dokowicza, z którym współpracuję, i z Maciejem Bodasińskim, bo Lech Dokowicz dzisiaj z Maciejem Bodasińskim właśnie są w Częstochowie na Jasnej Górze. Wczoraj mieli spotkanie z biskupami, ordynariuszami wszystkich diecezji w Polsce i mówili właśnie o projekcie Różańcu do Granic, który organizujemy razem wspólnie jako Fundacja Solo Dios Basta, to znaczy Bóg sam wystarczy. To są te słowa Solo Dios Basta. I dzisiaj też właśnie mają wystąpienie do pielgrzymów, więc jestem tutaj. Ale kochani, to jest też tak, że Matka Boża po prostu zawsze rozwiązuje różne sytuacje i posyła właśnie w różne miejsca. Ja tu nigdy nie byłem, jestem pierwszy raz. Pierwszy raz widzę właśnie ten obraz tutaj. I kochani, i to jest piękne, to jest właśnie przepiękne, bo Matka Boża jest Matką Miłosierdzia i faktycznie tutaj ksiądz bardzo dobrze powiedział, że w ubiegłym roku był rok Bożego Miłosierdzia i teraz Bóg po tym roku wskazuje właśnie na Maryję, na Królową Nieba i Ziemi. Moi kochani, jak gdybym nie doświadczył tego Bożego Miłosierdzia, to myślę, że nie mógłbym o Nim mówić, a nawet tutaj stać przed wami, bo to byłoby kompletnie niemożliwe. Po prostu Bóg mnie do tego stopnia uzdatnił i wyrwał ze mnie lęk, że ja mogę mówić do ludzi, jako nie byłem w ponad 100 parafiach w całej Polsce ze świadectwem. A kilkanaście lat temu nigdy bym o tym nie pomyślał. Nigdy, że będę mówił do ludzi. Ja się wstydziłem mówić do 10 ludzi, bo się jąkałem. Ja miałem w ogóle nie żyć. Jak miałem 6 lat, to ja włożyłem 2 śruby do kontaktu. Cudem zostałem odratowany. Teraz wiem, dlaczego zostałem odratowany. Żeby pełnić wolę Bożą, żeby pełnić właśnie to zaproszenie Maryi, żeby być jej dzieckiem. Żeby być jej dzieckiem, to jest, kochani, piękna sprawa. Oddać się Matce Bożej na 100% to jest oddać wszystko, żeby być wolny. To jest totalna wolność. Ja jej doświadczam. Kochani, chciałem wam powiedzieć jedną historię. To jest historia mnie i mojej kochanej żony Agnieszki. To jest historia za każdym razem, jak ją mówię. Opowiedziałem już ją setki razy. Ale to jest, kochani, to, co doświadczyłem, żywe Boże miłosierdzie, które zaprowadziło mnie później dalej, głębiej, żeby oddać się cały jako niewolnik Matki Bożej. Bo mogę się przyznać wam z radością, że jestem niewolnikiem Matki Bożej. I kocham ją za to, że ona mnie zaprosiła do tego, żeby podjąć ten duchowy krok i oddać jej w 100% wszystko, co mam. Miesiąc po naszym ślubie, jesteśmy 6 lat małżeństwem z moją kochaną żoną Agnieszką, zapragnęliśmy mieć dziecko. Ale moja żona się bardzo źle czuła. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ona z miesiąca na miesiąc traciła plus minus pół kilo na wadze. Wyglądała bardzo szczupło i rzeczy wisiały. Ona przychodziła do lustra, podchodziła i płakała. I mówi do mnie: Bartek, zobacz, jak ja wyglądam. Nie patrz się na mnie. Myślę, że kobiety wiedzą, jaki to jest ból, jak kobieta po prostu zaczyna chudnąć, zaczyna źle wyglądać. I pewnego dnia jechała pociągiem, metrem, takim podziemnym w Warszawie, bo stamtąd tam mieszkamy, w Warszawie. I jadąc tym pociągiem, zemdlała, upadła na ziemię. I jakiś obcy człowiek wziął ją z tego metra na swoje ramiona, zaniósł ją do samochodu i pojechał do szpitala. Moja żona się w tym samochodzie ocuciła, ledwo co odzyskała przytomność. Lekarze zrobili jej w szpitalu szereg różnych badań. My do dzisiejszego dnia nie wiemy, kim był ten człowiek, bo on ją tylko zaniósł i odjechał. I tam w tym szpitalu lekarze wykryli 3 bardzo duże guzy na tarczycy i okazało się, że moja żona ma bardzo chorą tarczycę. Wyniki były po prostu bardzo złe. I lekarze mówili: pani chudnie dlatego, bo pani ma 3 guzy na tarczycy. Wyniki są bardzo złe. Pani nie będzie mogła mieć dzieci. A nie wiadomo, co to są za guzy. Czy pani w ogóle przeżyje? Szybko zrobili biopsję mojej żonie. Pobrali materiał z tych 3 guzów i lekarze powiedzieli: proszę panią, za kilka dni zadzwonimy z wynikiem, co to są za guzy. I moja żona, bo to się wszystko odbyło jednego dnia, moja żona przyszła do domu z tego szpitala, cała zapłakana, wszystko mi to opowiedziała. I ja jedyne, co mogłem jej powiedzieć, jako jej mąż, mówię: kochanie, nie martw się. Wiem, że to jest trudne słowo, nie martw się, ale wiesz, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ona akurat pochodzi z rodziny wierzącej i gdzieś tam ten ułamek w nadziei w niej był. I pojechaliśmy w takie miejsce, gdzie wydarzył się kilka lat temu cud eucharystyczny, do Sokółki. Tam można zobaczyć mięsień sercowy w stanie agonalnym, idealnie zsynchronizowany z chlebem, który przyjmujecie podczas każdej komunii świętej. I patrzyliśmy na ten cud, wspólnie trzymając się za ręce, klęcząc, i modliliśmy się o zdrowie dla mojej żony, bo to było dla nas najistotniejsze. Bo pomimo tego, że lekarze skreślili to, że moja żona będzie mogła mieć dzieci, a że czy w ogóle będzie zdatna żyć, to my dalej żeśmy starali się o to dziecko, chociaż było to bardzo trudne dla nas, bardzo, szczególnie dla mojej żony. I w pewnym momencie moja żona zaczęła bardzo płakać. Patrzyliśmy na Jezusa, na ten cud, i moja żona zaczęła płakać, jak małe dziecko. Łzy lały się jej po lewym, po prawym policzku. I ja mówię do niej: Agnieszko, dlaczego ty płaczesz? Ona mówi do mnie: Bartek, ja ci nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale ja jako kobieta czuję, że noszę w sobie nowe życie, i dalej płaczę. I ja jako mężczyzna, jako facet, zacząłem się zastanawiać, czy moja żona sobie tego po prostu nie wymyśla, żeby zaspokoić ten swój ból, to, że nie będzie mogła mieć dziecka. I zacząłem po prostu podważać, czy ona czasem nie zwariowała. Ale z drugiej strony mówię: Panie Jezu, no przecież jesteśmy tu po to, żeby prosić Cię o coś empirycznego, o coś niesamowitego, o coś, co jeszcze bardziej przekona nas, że Ty, Panie, działasz i żyjesz. Ale jakoś powstrzymałem się od tych słów do mojej żony, bo wiedziałbym, że jeżeli jej bym powiedział to zdanie: Agnieszko, czy ty się dobrze czujesz? Czy czasem nie zmyślasz? Gdybym jej to powiedział, to bym ją zabił duchowo. Bym ją zranił, bym ją skrzywdził i też siebie bym, i też podważyłbym swoją wiarę. Bo to był schyłek. Kochani, dla mnie to była bardzo trudna sytuacja. Wyszliśmy z tego kościoła i 10 minut później zadzwonił telefon z tego laboratorium, tam gdzie pobierano te wycinki z tych 3 guzów, tymi długimi igłami biopsję. I lekarz mówi przez telefon do mojej żony: proszę panią, te 3 guzy to jest prawdopodobnie nowotwór złośliwy tarczycy. Musi pani bardzo szybko przyjechać do szpitala. Sprawa jest bardzo poważna. I pamiętam, moja żona się bardzo rozpłakała. Dla mnie to był ogromny cios. 10 minut po prośbie, patrząc na Jezusa, na ten cud, 10 minut przychodzi takie doświadczenie. Pani, to była dla mnie jedna z najtrudniejszych chwil i momentów podważenia mojej wiary. Jezu, czy Ty istniejesz? 10 minut modliliśmy się o coś, a Ty przynosisz coś takiego. Nowotwór złośliwy, tarczycy, kobiety, którą bardzo kocham. Nie chcę Pani jej stracić. Dlaczego Panie to robisz? I to jeszcze ją bierzesz w taki sposób, doświadczasz. I pamiętam, jak moja żona podeszła do mnie, zapłakana cała, i powiedziała mi zdanie, którego nie zapomnę do końca życia. Ja mówię, tak mówię, że ja to zdanie zabiorę do trumny. Ona mówi do mnie: Bartek, posłuchaj mnie teraz bardzo poważnie. Jeśli ja naprawdę noszę w sobie nowe życie i jestem chora na raka, to ja chcę oddać moje życie. Ja chcę oddać moje życie za to dziecko, jeśli ono we mnie jest. Czy ty to rozumiesz? Ja zdębiałem. Bo co ja miałem powiedzieć? Moja żona chce oddać życie. Ja musiałem na chwilę odejść, żeby wykrzyczeć złość do Boga. Mówię: Boże, przecież Ty jesteś Bogiem życia, a nie Bogiem śmierci. Panie, ja tego po ludzku nie rozumiem. Nie rozumiem. Słyszysz mnie, Jezu? Ja tego nie rozumiem po ludzku. Dlaczego, Panie, tak doświadczasz? I moi kochani, przyszła odpowiedź. Bo ja zrozumiałem. Dostałem takie światło w mojej głowie, prostej głowie, że Jezus posłużył się słowami mojej żony, która mi powiedziała to, że ona chce oddać swoje życie, żeby uzmysłowić mi, że największe Boże miłosierdzie dokonuje się tutaj. Tutaj jest największe Boże miłosierdzie, na krzyżu. Kiedy Jezus rozpięty, przybity gwoździami, oddaje swoje życie za mnie, za nas wszystkich. Wyobraźcie sobie, wszyscy tutaj, jak jesteście, macie, każdy z was ma pewnie osobę, którą bardzo kochacie. Czy to mąż, czy wasze dzieci, a może wnuki, a może brat, siostra. Myślę, że wszyscy macie taką osobę. I jakby ta osoba podeszła do was i popatrzyła wam prosto w oczy i powiedziała wam: słuchaj, czy przyjmiesz to, że ja chcę oddać życie za ciebie, jako dar. Chcę oddać życie za ciebie. Czy ty to przyjmiesz? To jest, kochani, to jest bardzo trudne. To jest największy wymiar miłości. Oddać życie za drugą osobę. I to jest to, co dokonuje dla nas Jezus. Dzięki swojemu największemu miłosierdziu oddał życie za tą wolność. Za nas, tutaj. I kochani, i wewnętrznie powiedziałem sobie: Panie, ja jestem za słaby na to doświadczenie, którym nas doświadczasz. Ja tego nie wytrzymam, jak moja żona będzie umierać na raka. I jeszcze jeśli ona faktycznie coś w sobie niesie, nowe życie, Panie, ja tego nie uniosę. To nie jest dla mnie. To nie jest Jezu dla mnie. Ale w sercu była, w moim sercu zrodziła się takie wewnętrzne tak. Panie, przyjmuję, tylko proszę, daj mi na tyle łask, żebym ja to przeszedł. Wróciliśmy do Warszawy. Moja żona spakowała się do tego szpitala i pojechała. I mówi: Bartek, nie martw się. Ufaj. I lekarze, ona poszła do lekarzy i powiedziała: proszę, zróbcie mi USG, bo czuję, że noszę w sobie życie. Lekarze: no jak to pani nosi nowe życie? Proszę pana, panie doktorze, proszę, zróbcie mi te USG. I lekarze zrobili USG brzucha. Na komputerze wyszło. Pierwszy tydzień, malutki zarodek, nowe życie. Chyba 3 razy sprawdzali, czy to w ogóle, czy ten komputer czasem nie oszalał. Kochani, nowe życie. Potwierdziło się. Przy takich wynikach tarczycy, myślę, że kobiety wiedzą, FT3, FT4. Totalna ruina. Bez dobrych wyników tych dwóch hormonów bardzo trudno jest zajść w ciąży, albo prawie niemożliwe. Panie doskonale o tym wiedzą. I jeszcze TSH. Moja żona miała bardzo złe wyniki i 3 guzy, które były prawdopodobnie nowotworem złośliwym tarczycy. To już było w ogóle nie do przyjęcia. Lekarze zlecili kolejną biopsję w trybie natychmiastowym. Jeszcze raz ponakowali jej te 3 guzy. I po kilku dniach lekarz przychodzi z wynikiem, siada sobie na tym swoim taboreciku, w swoim gabinecie i mówi: proszę panią, te 3 guzy zaczynają się pani zwapniać. Prawdopodobnie w wyniku tego, że jest pani w ciąży. Pani system immunologiczny, czyli system odpornościowy, zaczyna wypierać te 3 guzy. Pani cała struktura hormonalna przewróciła się do góry nogami, ale tylko na panią korzyść. My nie znamy przyczyny tego, proszę panią. I ten proces wypierania tych guzów trwał pół roku. Pół roku. I dzisiaj, kochani, dzisiaj moja żona jest zdrowa. Zdrowa, nie ma żadnych guzów. Ma tarczycę na 5+. Wszystkie wyniki TSH, FT3, FT4 wróciły do normy. I mamy 3 dzieci. Michał, Rafał i Rita. Wszystkie moje 3 dzieci nazwaliśmy takimi imionami, bo chcieliśmy po prostu je nazwać na cześć świętych. Święty Michał, święty Rafał i Rita od spraw beznadziejnych. Może kiedyś moja córeczka będzie się za mnie modliła, a może ja będę miał jakiś kryzys beznadziejny. I kochani, i to jeszcze nie koniec, bo my jesteśmy otwarci na kolejne dziecko, na 4, jak Bóg da. 4-latka, 2-latka, roczek. Kochani, i to jest to Boże miłosierdzie. To jest ta miłość Boga do człowieka, która nie zna granic. Ja myślałem, że Bóg chce mi zabrać żonę, ukarać mnie za to, że byłem grzesznikiem, że dokuczałem ludziom, że byłem złym człowiekiem. Ale On mi tak naprawdę dał do zrozumienia. Chciał dać mi poznać w takim właśnie doświadczeniu, czym jest Boże miłosierdzie. I On pukał do mnie: chłopie, ufaj mi, ufaj mi. To, co przekazałem świętej siostrze Faustynie, te 3 słowa, to są, myślę, słowa najkrótszej modlitwy na świecie. Jezu, ufam Tobie. Ale w tej modlitwie kryje się wszystko. Kochani, wszystko. Nasza ufność do Niego. Nasza ufność do Niego. I On musiał mnie tak doświadczyć. Ja musiałem przejść przez taki poligon doświadczalny, żeby móc zrozumieć, co to znaczy oddać życie. Bo to się łatwo mówi, łatwo się patrzy na Jezusa na krzyżu przybitego, bardzo łatwo. Ale wejdźcie w tą pasję głębiej. Jakbyście wy mieli to doświadczyć. Myślę, że wszystkich od razu lęk i groza przeraża. Dać się przybić do krzyża grubymi gwoździami bez znieczulenia. Ale to jest to, kochani. To jest to, żeby ufać. Bo Boże miłosierdzie jest dla każdego. I ja, doświadczając tego Bożego miłosierdzia, zostałem skierowany, można powiedzieć tak, skierowany. Jak się dostaje skierowanie do szpitala, to Pan Bóg mi dał drugie skierowanie, abym bardziej zaprzyjaźnił się z Matką Bożą. Bo ja zawsze chodziłem do Jezusa, zawsze Jezus i ja pomijałem Matkę Bożą. Pomijałem ją. Ja to dopiero później zrozumiałem, że On pokazał mi, przychodź do mnie, ale przez moją Matkę. Przez Maryję. Przez niepokalaną. Tą, którą wybrałem. Ta, która powiedziała podczas zwiastowania, tak, niech mi się stanie. I zaczęła się moja droga z Maryją wspólną, razem z moją małżonką. 13 grudnia, rok temu, zawierzyliśmy się Maryi wspólnie traktatem świętego Ludwika de Montfort, jako niewolnicy Maryi. Kochani, ja się tego bałem, ja się tego lękałem, bo ja zawsze sobie myślałem niewolnik, czyli dać się zniewolić komuś. To od razu mi się pojawiły w moich myślach kajdany, że ja, Boże, oddam się Matce Bożej i co ona ze mnie zrobi? Będę cierpiętnikiem, będę nosił jakieś, no nie wiadomo co, ogromny lęk. Ale ja zaczynałem później rozumieć słowo niewola. Zacząłem tak sobie pytać, niewola. I kochani, i doszedłem do tego wniosku, mówię to osobiście, jako, że to nie moja wola ma być, ale wola Matki Bożej. Nie moja wola. Bo moja wola była zawsze ludzka, zawsze, ale jak oddałem to, Maryjo, niech to będzie Twoja wola w moim życiu, w życiu mnie i mojej kochanej żony Agnieszki i naszych dzieci. Tobie na 100% się oddajemy, rób z nami, co chcesz. I robi to, bo jestem tutaj, kochani. Nie odpoczywam sobie w domku, tylko jestem tutaj. Z radością, że mogę wam to powiedzieć. To jest jeden z owoców, kochani. Bo tam, gdzie jest Matka Boża, tam jest Duch Święty. A Duch Święty jest bardzo dynamiczny. Bardzo. Nawet to, że ja mówię do ludzi. Ja bym nigdy nie mógł mówić do ludzi, bo się jąkałem. Kochani, jakbym kiedyś stanął kilkanaście lat temu przed ambonką, to byście pomyśleli, że to jakiś kabaret jest, kochani. Ale jakoś tak Duch Święty działa, że zabrał mi i zabiera mi to jąkanie i normalnie mogę budować zdania. Normalnie. To jest piękne. To jest taki fenomen właśnie Boga i Ducha Świętego. Bo kochani, bo trzeba sobie zdać jedną fundamentalną rzecz, że lęk nie pochodzi od Boga. To jest, kochani, narzędzie diabła. Lęk. On podsyca w nas lęk, żebyśmy się bali rzeczy, do których jesteśmy powołani. I wam powiem jeszcze jedną rzecz, że róbcie właśnie te rzeczy w waszym życiu, których najbardziej się boicie. Ale zapraszajcie do tego Ducha Świętego i oddawajcie to Matce Bożej. I ten lęk, i ten mur kiedyś zniknie. Także to jest, kochani, ważne. Kochani, siostra Lucia Santos, ta, która dożyła prawie 100 lat, ona była jednym z tych pastuszków, które widziała Matkę Bożą, miała tą łaskę. I ona napisała kiedyś w takim liście do kardynała Carlo Caffari, jak jeszcze żyła, jako karmelitanka, napisała bardzo ważne zdanie, kochani. Słuchajcie się w nie. Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem a szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę. O małżeństwo i rodzinę. Kochani, ja, moja żona, Leszek Dokowicz, Maciej Budasiński, my mamy styczność właśnie z tym młodym pokoleniem w naszej Polsce. I kochani, i to jest naprawdę ogromna walka o tych młodych ludzi, bo tak naprawdę to te pokolenie, nasze dzieci, moje dzieci, wasze wnuki, to przez nich może przejść ta diametralna przemiana. Więc ja postanowiłem wspólnie z moją żoną, że będziemy walczyć o małżeństwa i o rodziny. że będziemy głosić razem jako małżeństwo, bo szatan pragnie zniszczyć rodzinę, bo te wszystkie powołania księży i małżonków, to wszystko, kochani, bierze się z rodziny. To jest fundament. No gdybyście nie mieli ojców i matek, to by was tutaj w ogóle nie było. Więc postanowiliśmy, że będziemy się modlić wspólnie z moją żoną za małżeństwa, za rodziny, żeby szatan po prostu nie przebijał. Bo słyszeliście tutaj, jak ksiądz mówił o procencie rozwodów. Ja mam kolegę, który pracuje właśnie w sądzie metropolitalnym w Kurii i mówi: Bartek, to jest przerażające, ile małżeństw sakramentalnych chce unieważnić swoje małżeństwo. Brońcie, kochani, waszych rodzin, waszych dzieci, waszych wnuków właśnie modlitwą różańcową. Brońcie tego, bo to jest ogromna rzecz. Rodzina. Jesteście tutaj jako rodzina wspólna, rodzina Matki Bożej. Ale módlcie się też o wasze ogniwa. O ogniwa biologiczne, czyli o wasze dzieci, o waszych wnuków. Bo wasza modlitwa różańcowa wyprosi łaskę. Matka Boża wyprosi łaskę. Kochani, ja kiedyś usłyszałem od pewnego księdza pewną taką rzecz, że święty Dominik miał kiedyś taką wizję, że jeżeli odmawiamy tą bardzo starą modlitwę, pod Twoją obronę uciekamy się i tak dalej, to wtedy z perspektywy duchowej Matka Boża kładzie się przed tronem Boga i wyprasza łaski konkretnie dla tej osoby. I mi to bardzo utkwiło w moim sercu, żeby tą modlitwę codziennie, każdego dnia odmawiać i ofiarować jakąś osobę w tej intencji. Bo od razu próbuję sobie w trakcie tej modlitwy właśnie wyobrazić, jak kochana Matka Boża kładzie się przed tronem i wyprasza właśnie łaski dla tej konkretnej osoby. Więc stosujcie to. Stosujcie to. Też siostra Łucja mówiła właśnie o czymś takim, że ważne jest, żeby dokonać akt zawierzenia. To jest jedno. A drugie, żeby żyć aktem. To jest bardzo ważne, kochani. Żeby żyć aktem zawierzenia. Dlatego macie tą siłę, bo każdy z was ma tą łaskę, którą otrzymał od Matki Bożej. I ten różaniec. To jest broń, kochani. To jest broń na te czasy. Zobaczcie, wszyscy autorytety Kościoła. Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, święty Ludwik, Maksymilian Kolbe. Oni byli wszyscy zawierzeni Matce Bożej. Oni oddali jej swoje życie. I zobaczcie, jak Matka Boża ich wyniosła. Bo oni powiedzieli tak. Oni wiedzieli, że przez nią jest najpewniejsza droga do Jezusa. Ja wiem, że wielu ludzi jest, takich też spotkałem, którzy pomijają Matkę Bożą. Po co? Jak idę do Jezusa i to wystarczy. Kochani, na pewnej płaszczyźnie duchowej to też jest pokusa. Zły duch też podpowie: zostaw Matkę Bożą, nie idź do niej, masz Jezusa, to ci wystarczy. Tak, Jezus jest Zbawicielem, Królem, Mesjaszem, ale On wskazuje, On prosi, Bóg Ojciec też prosi, przez moją Matkę, przychodźcie do mnie przez moją Matkę, przez Maryję, przez Matkę Miłosierdzia, bo ona zrodziła miłosierdzie na świat, Jezusa. To jest bardzo ważne. I możecie się czuć naprawdę szczęśliwcami, że macie tą łaskę, że przychodzicie do niej, przez nią, do Jezusa. Kochani, są dwie największe rzeczy, których najbardziej szatan nienawidzi. On jest w stanie pójść na różne kompromisy z innymi rzeczami duchowymi, ale tych dwóch rzeczy nie jest w stanie znieść. Matka Boża i Boże Miłosierdzie. Więc kochani, więc zauważcie też tą, jakby to powiedzieć, synergię Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej. Że to wszystko ze sobą się łączy. I to są dwa ogromne oręża bitwy. Boże Miłosierdzie i Maryja i Różaniec. Kochani, jeszcze chciałbym wam dużo opowiedzieć, ale mam 5 minut. I chciałem to wam powiedzieć o tym projekcie Różaniec do granic. Kochani, 7 października zapraszamy was właśnie na granice Polski, aby odmawiać wspólnie cały kraj różaniec w intencji obrony naszego kraju. Kochani, wielka pokuta, o której pewnie słyszeliście 10 października, była, jakby to powiedzieć, różaniec do granic jest kontynuacją wielkiej pokuty, bo my też bardzo poważnie widzieliśmy sobie właśnie te objawienia w Fatimie, gdzie Matka Boża prosi, czyńcie pokutę i odmawiajcie różaniec. Więc wielka pokuta jest takim, jest tą pokutą, która w pewnym sensie się dokonała, a teraz chcemy spełnić to drugie pragnienie Matki Bożej. Odmawiajcie różaniec i chcemy zaprosić cały ten kraj, nasz, Polski, do tego, żeby odmawiać różaniec na granicach Polski. Kochani, i to jest tak, że cała Polska jest podzielona na diecezje graniczne. Jest 22 diecezji granicznych, 21 diecezji już w ten projekt się zaangażowało. 21 biskupów, ordynariuszy potwierdziło swoje diecezje do gotowości. Została nam tylko jeszcze jedna diecezja i czekamy jeszcze na jej potwierdzenie. Zostało wyznaczeni księża koordynatorzy ze wszystkich diecezji granicznych. Wy też tu macie jako diecezja siedlecka waszego koordynatora. Wszystkie informacje możecie znaleźć na stronie internetowej www.różaniecdogranic.pl albo na ulotce, którą dla was przywiozłem. Kochani, to jest projekt bardzo ogromny. Można powiedzieć, że na skalę Polski. Wszystkie diecezje centralne, czyli te, które są niegraniczne, one będą rozjeżdżać się właśnie do tych wszystkich diecezji granicznych. Wszyscy ci pielgrzymi z całej Polski będą przyjmowani do wszystkich 300 kościołów, które zostały wyznaczone na obrębie Polski. I z tych kościołów grupy pielgrzymkowe będą udawać się na tak zwane punkty modlitwy, czyli punkty najbardziej zbliżone granice państwa. Czyli jedziemy do kościoła stacyjnego, do tych 300 kościołów najbliżej was, a później z tych kościołów stacyjnych wychodzimy do punktów modlitwy, żeby wspólnie ustawić się w taki szpadel i otoczyć 7 października całą Polskę różańcem, żywym różańcem. Wyobraźcie sobie, jak cała Polska tego dnia stoi i modli się. Dwie części różańca za nasz kraj i dwie części różańca za cały świat, za wszystkie kraje ościenne. Kochani, i bardzo was do tego zachęcamy, żebyście to propagowali. Wy tutaj, jako część tej społeczności maryjnej siedleckiej, żebyście poszukali swoich kościołów stacyjnych tutaj, na tej diecezji, żebyście zapraszali wszystkich. Ale też mamy jedną bardzo ważną do was prośbę też, bo koszty tego projektu są bardzo wysokie i my cały czas pozyskujemy na to środki. I są takie dwie formy wsparcia. To jest przez modlitwę właśnie różańcową i druga forma wsparcia, forma materialna. I ja przywiozłem dla was cegiełki, przywiozłem dla was wielką pokutę. To wydanie, które zrobiliśmy specjalnie, żeby to było jako cegiełka na wsparcie tego projektu Różańca do granic. I wziąłem dla was wszystkie filmy, które zrobiliśmy wspólnie z Maciejem Budasińskim i Lechem właśnie Dokowiczem. I te wszystkie, kochani, cegiełki, jeżeli chcielibyście wesprzeć, to jak wyjdziecie z kościoła, po prawej stronie jest taki szary namiot, pisze filmy dokumentalne. I tam można, kochani, te cegiełki nabywać i cały ten dochód jest na organizację tego projektu. My teraz od września ruszamy taką olbrzymią kampanię medialną, gdzie będziemy mówić o tym i w różnych radiach, i będą spoty telewizyjne, ale to wszystko jest uzależnione od środków, którymi będziemy mogli dysponować. Więc bardzo Was też zachęcamy do tego, żebyście mogli złożyć taką cegiełkę. Na ulotce też jest numer konta naszej fundacji, jeżeli chcielibyście po prostu też nawet zrobić jakiś taki swój dar właśnie poprzez wpłatę, bo to wszystko, kochani, jest na budowę tego projektu. Więc szanując tutaj czas księdza i Was czas, bardzo Wam dziękuję i też dziękuję Maryi, że mogłem być tu z Wami i że się z tym z Wami wszystkim podzielić. I niech Was wszystkich Pan Bóg błogosławi i Wasze rodziny.